Rafał Molenda. Błękitna pustynia.
Co tam jedziesz?
Jej palce błądziły po moim torsie. Nie odpowiadam. Oddycham.
Zawsze wiedziałam, że jesteś wariatem.
Jej piersi nadal były gorące. Przytuliły się do mojego boku. Stygliśmy. Wpatrywała się we mnie tymi śmiejącymi się oczami.
Obiecaj, że będziesz uważał.
Będę uważał. Może jestem wariatem, ale mam instynkt samozachowawczy. I martw się. Nie zrobi niczego głupiego. Która?
Pogłaskałem ją po głowie.
Prawie druga. I tak będę się martwić. Będę tu sama.
Muszę się powoli zbierać.
Wciągając spodnie, dokąd tykałem do worka leżącego przy drzwiach. Jeszcze raz sprawdziłem zawartość: ręczniki, skarpety, majtki, swetry, krem, pasta, komórka, laptop, aparat nóż. Co jeszcze? To wszystko? Zawsze wydaje się, że czegoś brakuje. Każdy to ma przed wyjazdem, czy tylko ja?
Zrobię ci kawę. Zjesz coś?
Stała już przed kuchenką, miała na sobie moją koszulę. 20-kilkuletnia, drobna blondynka, dużo młodsza.
Zrobię jajecznicę, chcesz?
Jej biodra zakołysały się w rytm pytania. Zawsze tak robiła. Lubiłem patrzeć na ten taniec.
A zjem coś po drodze.
Zaczynałem się denerwować. W żołądku włączyła się pralka. Opcja wirowanie. Czego się boję?
Dostanę papierosa?
Nie widziałem strażnika. Worek na głowie skutecznie izolował od świata. Słyszałem go jednak wyraźnie. Ciężko sapał. Ostatnie 5 minut krzyku musiało go zmęczyć.
Cigaret.
Papierosa?
Maybe a lighter too.
Zapalniczkę też chcesz?
Poczułem zapach benzyny. Chwilę później jakaś ciecz spłynęła mi po plecach.
Fuck!
Przekleństwo wyrwało się bez mojej woli. To niemożliwe. Chyba nie chce mnie podpalić. Byłem zły i zmęczony. Ostatnie godziny spędziłem w jakiejś zatęchłej piwnicy. Słyszałem krzyki strażników, wrzaski przesłuchiwanych. Wszystko na tle koszmarnego arabskiego disco dochodzącego z radia. Skrępowane ręce drętwiały. Worek zamazany na szyi dusił. Świat ograniczył się do dźwięków i zapachów. Te ostatnie były przykre. Czułem wilgoci, pleśni. W jakimś czasie wyobraźnia zaczęła kreować obrazy. Widziałem kobietę tańczącą taniec brzucha na mokrej podłodze w remisie strażackiej. Nie widziałem jej twarzy. Widziałem tylko odsłonięte i kołyszące się biodra. Ona nie tańczyła w remizie. To był taras minaretu. Byłem z tęchlizny i pleśni. Muzyka, krzyki oprawców, jęki bólu i przerażenia. Kakofonia dźwięków i obrazów. Ile to trwało? Kilkanaście minut, godzin. Straciłem poczucie czasu. Z otępienia wyrwał mnie metalowy jęk otwieranych drzwi. Na ramionach poczułem silny ruch. Czyjeś ręce wepchnąłem je z pomieszczenia. Na smród tęchlizny nałożył się teraz zapach papierosowego dymu. Ciemność zastąpiła jasna plama. Kolejne pchnięcie posadziło mnie na czymś twardym. Wychyliłem się do tyłu. Nie znalazłem oparcia.
How many men are there in the base?
Ilu ludzi jest w bazie? Mów.
How many armored carriers?
Ile jest wozów pancernych? Dokąd pojedzie? Poranny patrol? Gadaj.
I don't know.
Nie wiem.
I don't know.
Naprawdę nie wiem.
Coś twardego wbiło mi się w tors. Mocne pchnięcie zmusiło mnie do odchylenia się w tył. Walczyłem z napierającym na mnie kołkiem.
I'm not a soldier.
Nie jestem żołnierzem.
We have your papers.
Mamy twoje dokumenty.
Where your family lives.
Wiemy, gdzie jest twoja rodzina. Mamy tam swoich ludzi.
Do you want to get your kids?
Chcesz
to
zabić swoje dzieci?
Tell me. How many men?
Gadaj, ilu ludzi jest w bazie?
I'm not a soldier. I don't know.
Nie wierzyłem w to, że uda mi się przekonać mojego oprawcę. Polek ustąpił. Gwałtownie wychyliłem się do przodu. Głowa uderzyła o jakąś deskę. Powoli wyprostowałem się.
Dostanę papierosa?
Po chwili żałowałem tego pytania.
Dostaniesz.
Zapach benzyny wbił się w nozdrza. Usłyszałem kliknięcie otwieranej zapalniczki. Ktoś wyrwał spode mnie to, na czym siedziałem. Upadłem na podłogę. Jasną przestrzeń wypełniła kanonada dźwięków. Arabskie zawodzenie, krzyki, wystrzały, trzask łamanych mebli, szamotanina. Trwało to kilka sekund i zakończyło dźwięczącą w uszach ciszą. Leżałem w bezruchu na zimnym betonie. Kroki. Wsłuchiwałem się w otoczenie. Znowu cisza. Po chwili dobiegło do mnie ciche szuranie. Ktoś się zbliżał. Strzał. W uszach zadźwięczało i znów usłyszałem kroki. Coraz głośniej. Ciężkie buty i przyspieszony puls wybijał teraz rytm całego świata. Ktoś nadchodził. Oprawcy. Głośne szuranie butów. Ktoś się zatrzymał. Zapadła cisza. Uderzenie w blachę i jęk metalowych zawiasów. Ktoś kopnął w drzwi.
Tu ktoś leży, sprawdzić.
Poczułem cięcie noża między skrępowanymi na plecach nadgarstkami. Drugie na karku, więzy puściły. Ktoś szarpnął za worek. Światło na chwilę oślepiło. Zmrużyłem oczy.
Dobrze się spisałeś. Szkolenie zakończone.
To był głos mojego oprawcy. Stał teraz nade mną z wyciągniętą ręką. Pomógł mi wstać. Młody żołnierz w polskim mundurze. Najbardziej zdziwiło mnie, że nie miał chusty zawiniętej na głowie. Nie miał też brody. Tak go sobie wyobrażałem, gdy się nade mną pastwił. Odetchnąłem. Uścisnęliśmy sobie ręce.
Mam nadzieję, że nie potłukłeś się za bardzo.
Uśmiechając się, wyciągnął paczkę. Odpaliłem papierosa i głęboko zaciągnąłem się dymem. To był mój ostatni dzień szkolenia w bazie w Kielcach. Porwanie i przesłuchanie musieli przejść wszyscy, którzy mieli w planach wyjazd na wojnę. Zmienił się w niskotonowe buczenie, stopniowo przechodzące w ryk. Czułem się, jakbym siedział w metalowej beczce, po której jeździł gang wściekłych, pijanych motocyklistów. Docisnąłem słuchawki do uszu. Niewiele to dało. Koncert Pearl Jam tonął w oceanie szumu i buczenia silników transportowca. C-130 Herkules zdecydowanie nie jest samolotem pasażerskim. Od kilku godzin siedzieliśmy wciśnięci w fotele biegnące czterema rzędami wzdłuż samolotu. Dwa z nich zamontowano na linii ogon kabina pilotów z pasażerami siedzącymi plecami do siebie. Dwa kolejne ciągnęły się przy ścianach kadłuba samolotu. Siedziałem na środkowej grzędzie. Od pleców współpasażera oddzielała mnie siatka z brezentowych pasów. To było dość wygodne oparcie. Eddie Vedder przekrzykiwał monotonny ryk maszyny. Kolejna godzina lotu. Buczenie jak kołysanka uśpiło większość pasażerów transportowca. Ja sam nie mogłem zamknąć oczu. Nogi drętwiały, tyłek też. Podobny problem musieli mieć też inni, bo co chwilę wstawali z miejsc. O spacerowaniu mowy nie było. Przestrzeń między rzędami liczyła 0,5 metra. Podłogę szczelnie wypełniały plecaki podręcznego bagażu i nogi siedzących żołnierzy. Wpatrywałem się w twarze śpiących w rzędzie przede mną. W większości byli dużo młodsi. Lecieli na podmiankę, czyli w miejsce tych, którzy z różnych przyczyn zakończyli swoją misję. Ilu z nich nie wróci? Zaczynało do mnie docierać, że w tej chwili nie mogę już wstać, powiedzieć dziękuję, nie skorzystam i odejść od stolika. Odebrałem swój bilet do piekła. Lecę właśnie tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Może jednak tam diabła nie ma. Od dawna nie jest potrzebny. Ludzie przewyższyli go w swoim wyrafinowanym okrucieństwie. Mordy i gwałty z imieniem Boga na ustach. Chyba nie ma nic bardziej diabelskiego. Szarpnięcie. Samolot zadrżał. Kilku żołnierzy otworzyło oczy. Turbulencje po chwili ustały. Sam nie wiem kiedy, ale zacząłem się modlić. Po raz pierwszy od wielu lat. Miałem nadzieję, że adresat nie wyprowadził się do innego, lepszego niż nasze uniwersum. Teraz miałem do niego bliżej niż zwykle. Samolot leciał kilka tysięcy metrów nad ziemią. Może więc słyszał. Szarpnięcie. Więc jednak udało mi się zasnąć. Szary półmrok zaczerwienił się. Moi sąsiedzi przecierali zaspane oczy. Na rozmowę było za głośno. Wymieniliśmy spojrzenia. Żołądek postanowił zmienić swoje położenie. Wspinał się w kierunku gardła. Samolot wyraźnie opadał. Lecimy nad strefą. Zniżamy lot, by utrudnić życie rebeliantom polującym na maszyny wojsk koalicji. Jestem nad Afganistanem. Układałem w głowie wszystko, czego uczyli mnie podczas szkoleń. Lot potrwa jeszcze godzinę, dwie. Zgasło czerwone światło. Nos samolotu gwałtownie opadł. Wszyscy siedzący wbili się w siebie. Bark w bark. Spadaliśmy. Spojrzałem na zegarek. W Polsce była pierwsza. Co się obudziło? W pokoju panował półmrok. Było cicho. Wyciągnęła rękę w poszukiwaniu leżącego gdzieś obok telefonu. Po chwili wyczuła płaski przedmiot, kliknęła. Zegar wskazywał 1:00 w nocy. Dlaczego się obudziła? Odłożyła telefon i wstała z łóżka. Przez szpary w żaluzjach przesączało się blade światło śpiącego miasta. Nalała sobie szklankę wody. Piła powoli, wpatrując się w jasne paski na szybach. Za kilka godzin wszyscy się obudzą i każdy rozpocznie swój nowy dzień. Każdemu przyniesie on coś innego. U niej przez najbliższe tygodnie nie wydarzy się nic.
chacie obok kaplicy. Nie ma innej... No,
sam wiesz, jak jest w Bichacie. Wydzielone ściankami z listewek boksy, które udają pokoje. No słychać każde pierdnięcie, a kontener stoi pusty. Trzech się zmieści. Załatwione.
Marcel był przekonany, że wygrał negocjacje z kwatermistrzem.
No dobra. Zobaczę, co da się zrobić. Trzeba dostawić jedno łóżko, bo teraz są dwa. Kiedy lądują?
Jutro, o ile nie będzie reda.
Kupa czasu. Jutro krówki.
Będą.
Zaśmiał się oficer Press Information Office.
Tylko nie wyjedz mi ich z czarnym.
Załatwione.
To wpadnijcie po klucze.
Dziękuję.
Marcel odłożył telefon na biurku i przeciągnął się w fotelu. Wysoki, siwiejący 30-kilkulatek był sam w głównym pomieszczeniu biura prasowego. Czarny, jego przełożony, za chwilę powinien wrócić z patrolu. Information Office mieściło się w drewnianym baraku. Zbudowany z płyt wiórowych domek wciśnięty był między T-Wall a ścianę Hesco. To była solidna osłona. Kombinacja betonowego muru z segmentów w kształcie odwróconego T i wielkich, oplecionych siatką wrów. Tablica z harmonogramem zadań. W sąsiednim pomieszczeniu mieściła się sala konferencyjna. To był lokal o wyższym standardzie. Na drewnianej podłodze leżał dywan, pod ścianami stały obite skórą kanapy. Na środku dwa stoliki o szklanych blatach. To tu ojciec przyjmował gubernatora prowincji. Ten pojawiał się co tydzień, przedstawiał problemy do rozwiązania. Problemy dowództwo zmieniało w zadania. Zadania przechodziły w rozkazy, a rozkazy w działania. Żołnierze mieli co robić. Gubernator był wczoraj. Do jednej ze wskazanych przez niego wiosek pojechał patrol z czarnym. Mieszkańcy zgłosili napad. Bandyci zgwałcili kobiety, zabili jej męża i uprowadzili dzieci. To była egzekucja zdrajców. To była też rekrutacja przyszłych bojowników. Porwane dzieci przejdą teraz indoktrynację. Dowiedzą się, że ich przeznaczeniem jest walka, w której największą nagrodą jest śmierć. Chłopcy staną się zamachowcami, samobójcami. Dziewczynki będą gwałcone. Te, które przeżyją, skończą w jednym z burdeli gdzieś w Azji. Z góry baza Gazni wydawała się kilka razy mniejsza od Bagram. Była jedną z dzielnic miasta, stolicy prowincji Gazni. Liczące około 50 tysięcy mieszkańców miasto leżało przy Highway 1, głównej autostradzie wschodniego Afganistanu. Śmigłowiec osiadł lekko na helipadzie. Przejechał kilkanaście metrów, zanim się zatrzymał. Pan z karabinem rozładował broń.
Nie wstawać.
Po chwili silnik zwolnił i zatrzymał się. Otworzyły się drzwi kabiny pilota.
No dobra, panowie. Koniec wycieczki. Dziękuję za lot. Można spokojnie wysiadać.
Wysoki facet w mundurze lotnika wskazał drzwi. Wyładowanie bagaży zajęło minutę. Z trudem rozpoznałem swój worek. Nie był już niebieski, taki zabrałem z domu, ale beżowy. Cały był pokryty pyłem o konsystencji mąki. Pył leżał pod stopami, unosił się w powietrzu. Był wszędzie. Usłyszałem głos Marcela.
No, morda doleciała. Dobra, wskakuj szybko do wozu i zjeżdżamy stąd.
Chwila, czekaj.
Zdjęcia zrobisz później. Spieprzamy z helipadu. Mamy ostrzał bazy. Tylko spokojnie, bez paniki.
Okej.
Byłem totalnie zaskoczony. Zarzuciłem worek na plecy. Bez słowa wskoczyłem do białego pick-upa. Przez szybę mignęła mi reszta grupy. Wszyscy ładowali się do samochodów.
No, jak tam?
Żyję, ale... Co to?
Spokojnie. Nasze dziewczynki. Armatochaubice. Witamy w gazownie.
Samochód ostro zahamował.
Dobra, teraz zostaw wszystko i lecimy do schronu.
Rzucił Marcel, wyskakując z auta. Przeskoczyliśmy kilkanaście metrów i wpadliśmy do żelbetonowej budki przy murze. Było tam już kilku żołnierzy. Jeden z obecnych zaśmiał się na mój widok.
Temu udało się nawet hełm zabrać. Nowy?
Hełm czy ja?
To pan redaktor z radia. Właśnie wylądował.
Uśmiech nie znikał z jego twarzy. Pozostali też się uśmiechali. Nieszczerze. To był jedynie kamuflaż. Wszyscy wsłuchiwali się w echa wystrzałów dziewczynek i każdy czekał na tę jedną eksplozję. Gdzie spadnie rakieta? Na helipad? Na nas?
No, to jest okazja, żeby nagrać sobie dyskotekę.
Sprzęt został w worku.
Skąd go znam?
Spokojnie, jeszcze będziesz miał okazję. To już drugi alarm w tym tygodniu.
Najwyraźniej nudzą się.
To diabeł. Żołnierz, którego widziałem na ćwiczeniach w Drawsku. Chwilę zajęła mi identyfikacja pozostałych. W bunkrze stali też Ordyn, Bomba, Sroka i Tami. Zaczęli rozmawiać. To była wymuszona dyskusja, ale ważne, że się zaczęło. Milczenie jest plantacją strachu. Ja się bałem.
Chcą się wystrzelać przed zimą,
zauważył Tami.
Dobrze, że nie mają pojęcia, jak to się robi.
Właśnie do mnie dotarło, że nie zdążyłem zjeść obiadu. Mieliśmy wybuchowy patrol, a teraz mamy gorące powitanie. Młody jestem.
Bomba wykrzywił twarz w taki sposób, że trudno mi było określić, czy się uśmiecha, czy wścieka.
Ja też miałem ciężko. Musiałem spieprzać z plastiku.
Dobrze, że w spodnie. Przednim razem jeden Amerykanin przyleciał w samym ręczniku. Brał prysznic, gdy zaczął się ostrzał.
Ordyn przerwał, wsłuchując się w huk potężnych, samobieżnych armat.
Lady Gaga daje koncert.
Albo Danuśka. Zresztą ja ich nie rozróżniam. Ważne, że są. Mogłyby jeszcze chociaż raz trafić w cel.
Rzucił Sroka.
Ważniejsze jest to, że mamy Srokę. On zawsze trafia w cel.
Wal się tam i...
Ordyn zmienił temat.
Śmigła poleciały? Byliście na helipadzie?
Poszły 24. Akurat minęliście się. Mi-24 startowały tuż przed waszym przylotem.
I tak niczego nie znajdą. Talibowie są niewidzialni. Stanie taki na polu, pierdolnie i zniknie w karezach.
No, albo wejdzie do wioski i już go nie rozpoznasz. Bracie, nie ma cudów. Lokalsi jeszcze będą go kryć. Stara zasada. Chcesz żyć, będziesz mnie kryć. Koniec imprezy. Idziemy do mnie na kawę. Widzę, że bardzo jej potrzebujesz.
Marcel klepnął mnie w plecy i wyszliśmy ze schronu.
Do zobaczenia niebawem w tym samym miejscu. A chyba, że Sroka wybierze ten schron, wtedy trzeba będzie szukać innego, by nie słuchać jego celnych uwag, co?
Proszą o wsparcie. Ich patrol wjechał na improwizowany ładunek wybuchowy. ID.
Zrozumiałem. Wyjeżdżamy.
Bomba rozejrzał się po twarzach swoich żołnierzy. Wszyscy zamarli w oczekiwaniu. Dyżur QRF sprowadzał się właśnie do tego momentu. Rozkazu wyjazdu. Pozostało tylko pytanie, dokąd? Radzik schylił się po swoją kamizelkę.
Gdzie jedziemy?
Jakieś 15 kilometrów na południe od Gazni. Amerykański patrol rozminowania wjechał na ID-ka. Proszę o wsparcie. Jedziemy tam zabezpieczyć sektor w okolicy wioski Miri. Mazi, zbieraj ludzi.
Gunner Mazi błyskawicznie zniknął w drzwiach baraku. Radzik ruszył za nim, zapinając kamizelkę. QRF wyjechał na główną drogę prowincji kilka minut po wezwaniu.
Mamy szczęście.
Highway 1 przed nami jest zielona.
Bomba rzucił kierowcy porozumiewawcze spojrzenie. Grzechu zareagował tak, jak powinno. Stopa docisnęła pedał gazu. Maszyna przyspieszyła. Status drogi, którą miał jechać patrol, określany był jednym z trzech kolorów. Zielony oznaczał trasę bezpieczną, sprawdzoną przez RCP, czyli patrol rozminowania w ciągu ostatnich 24 godzin. Kolor czerwony nadawany był drogom sprawdzonym w ciągu ostatnich 2 dni. Najbardziej niebezpieczne były drogi czarne. Ten kolor określał szlak, którym od 3 lub więcej dni nikt nie jechał. W takim przypadku konwój musiałby zdecydowanie zwolnić, a żołnierze sprawdzać wszystkie leżące przy drodze podejrzane przedmioty, każdy kanał i przekop. Jednak teraz 8 wozów z gazni pędziło drogą zieloną.
Dawaj, Grzechu, dawaj!
Wreszcie można użyć tej karety do jazdy, a nie czołgania! Mamy 80!
Dociśnij, stary, on może więcej!
90!
Trzymasz się, Mazi?
Bomba zerknął za siebie w kierunku dyndających zwierzyczki nóg.
Jak cholera!
Desant, pasy zapięte?
Desant ma pasy i erekcje!
Radzik, daj mi łączność!
Dowódca sięgnął po słuchawkę radiostacji.
Tu bomba! Zbliżamy się do...
Nagłe szarpnięcie wyrwało mu z dłoni słuchawkę. W tej samej chwili niewidzialna siła postanowiła wyrwać go z fotela. Pasy szarpnęły w przeciwną stronę. Uszy zatkał koszmarny łomot. Przestał widzieć. Otoczyła go gwiżdżąca ciemność.
O kurde!
Kierowca wcisnął hamulec. Koła zapiszczały wściekle. Maszyna po chwili protestu zatrzymała się. Przed szybą wozu Metyla rosła wielka chmura pyłu.
Metyl do bomby! Zgłoś się! Metyl do bomby, zgłoś się! Metyl do bomby! Zgłoś się!
Gwizd w uszach, piasek w ustach. Kapitan zakrztusił się. Pasy wygrały walkę z siłą ciągnącą w górę i wbiły ciało w fotel. Głowa ciężko opadła na tors, by po chwili odbić do tyłu. Uderzenie zniwelował hełm. Wszystko to trwało sekundę, jednak dla bomby ta sekunda rozciągnęła się w długie chwile ciągu zdarzeń.
Eksplozja ID-ka pod wozem dowódcy. Powtarzam, wóz dowódcy wjechał na ID-ka, przejmuje dowodzenie.
Metyl wpatrywał się w rzednącą chmurę pyłu. Gdzieś w środku znajdował się MRAP kapitana bomby.
Na miejsce jedzie zespół saperów. Reszta skanuje teren. Jak mnie zrozumieliście?
Bomba bardzo powoli odzyskiwał władzę w rękach. Dłonie zaczęły oklepywać nogi. Stopy są łydkie i uda w całości. Kamizelka nienaruszona. Co z twarzą? Dlaczego nie widzę? Nie mogę oddychać. Zdjął rękawice i dotknął brody. Powoli badał kości policzkowe, nos, czoło. Wszystko w nienaruszonym stanie. Pył. To on dusił, utrudniał widzenie. Wjechaliśmy na IED, improwizowany ładunek wybuchowy. Co z załogą? Zobaczył migające kontrolki rozwalonej deski rozdzielczej. To jedyna rzecz, którą mógł dostrzec w otaczającej go chmurze piasku i dymu spalin. Myśli przelatywały przez głowę w ułamkach sekund. Wyciągnął lewą rękę w stronę kierowcy. Ciemna sylwetka podniosła kciuk w górę. Żyje. Kapitan odpiął pasy i wychylił się w stronę przedziału desantowego.
Radzik. Radzik.
Żyje.
Co z Mazim? Klepnął w wiszącą nogę Gunnera. Poruszyła się.
Podjadę jeszcze kawałek.
Metyl wpatrywał się w sylwetkę minoodpornego transportera MRAP. Wóz powoli wynurzał się z opadającego pyłu. Przed maszyną bomby pojawiło się 2 saperów. Jeden z nich potknął się. Drugi natychmiast zatrzymał się w miejscu, pochylił się i złapał coś leżącego na ziemi. Zaparł się i szarpnął. W tej samej chwili z piasku wystrzeliła fontanna pyłu, a wraz z nią kabel biegnący w stronę dymiącego wozu bomby.
A A cholera, chyba ogłuchłem.
Gunner wydzierał się, próbując usłyszeć własny głos.
Bomba!
Spojrzał w dół do wnętrza MRAP-a. Między butami dostrzegł czarną twarz bomby. Kapitan wykrzywił usta w coś, co prawdopodobnie miało być uśmiechem.
Wychodzimy.
Bomba prawdopodobnie krzyknął, ale do uszu Maziego doleciał jedynie przygłuszony komunikat. Podniósł głowę i rozejrzał się. Kilkadziesiąt metrów od ich wraku zauważył inny transporter i kilka osób z wykrywaczami metalu. Saperzy.
Tu żyjemy!
Wyciągnął rękę z podniesionym kciukiem.
No to świetnie.
Odpowiedział mu jeden z saperów. Tym razem Mazi usłyszał wyraźnie. Dzwonki w uszach powoli gasły. Odpiął pasy i zsunął się do środka wozu. Tylny właz był już otwarty. Zobaczył plecy ostatniego z członków załogi MRAP-a. Ruszył za nim nisko pochylony. Nie miał zamiaru przydzwonić głową w niskie przejście. Jeden ID dziennie wystarczy. Wal, przysadzisty 40-kilkuletni dowódca patrolu saperskiego, wyjaśniał przebieg zdarzeń.
Wszystko wskazuje na to, że wjechaliście na śpiocha. To on zamykał miejsce zasadzki. Nie, ładnie to sobie to przygotowali. Pierwszy Ajdik poszedł pod Amerykanami. Drugi miał odciąć drogę powrotu. Cud, że urwało wam jedynie tylny most.
Wal wpatrywał się przez szybę swojego wozu we wrak holowanego MRAP-a. Tak. Ten wyglądał zdecydowanie lepiej niż jego maszyna z poprzedniej misji. Tamten Ajdik był lepiej przygotowany. Wyrwał cały pysk transportera, silnik i maska wyparowały. Samej eksplozji nie zapamiętał. Gdy się ocknął, jego kierowca już nie żył. On sam wisiał na pasach, jak spadochroniarz na drzewie. Medewak, śmigłowiec ewakuacji medycznej, wylądował szybko. Pamięta, że krwawił i było mu zimno. To też był śpioch. Ukryty w ziemi ładunek wybuchowy, pozbawiony zapalnika. Najgroźniejsze gówno. Odpalane za pomocą impulsu elektrycznego. Metoda stara jak wojna. Do ładunku doprowadzone są przewody, które zamachowiec ukrywa w ziemi. Mina jest gotowa, ale nie groźna, dopóki terrorysta nie podłączy końcówek kabli zapalnika. Gdy to zrobi, pozostaje mu tylko czekać i obserwować drogę. Wtedy dobrze trafił. Prawie idealnie. Żona nie dowiedziała się o niczym. Wal zabronił mówić cokolwiek. Później było szpitalne łóżko i długie dni wkurzającej nudy. Najdłużej poprały się rany szarpane, zostały blizny. Dwie czasami odzywają się, zwykle przy zmianie pogody, pieprzone barometry. Mimo wszystko doszedł do siebie i gdy zbierała się nowa zmiana, decyzja była prosta. Chciał wracać. Tu zostali jego żołnierze. Tu było jego miejsce.
Jesteście w jednym kawałku, bo ładunek nie był otoczony kamieniami. Gdyby tak było, siła wybuchu poszłaby w górę. Tymczasem większość impetu rozeszła się po bokach. Naprawdę macie szczęście.
Widziałem, że znaleźliście kabel.
Kilometr kabla. Trudno uwierzyć, co? Jeszcze nie widziałem tak długiego przewodu. Gość musiał wziąć poprawkę na cel przy detonacji. Ile jechaliście?
Jakieś 70, może trochę szybciej.
Bomba nie chciał chwalić się rekordem swojego zespołu.
Prędkość też was uratowała. Jechalibyście ciut wolniej i skończylibyście w medewaku. Nie w moim wozie.
Trzeba będzie podziękować Grzechowi.
Grzechu przysypiał w przedziale desantowym wozu saperów. Pewnie był jeszcze oszołomiony jak bomba. Kapitan nie czuł jednak bólu ani urazów. Adrenalina działała jak doskonały środek znieczulający.
Wierzbiniak?
Jestem.
Danielak?
Jest.
Czcibor?
Jest.
Dochodziła 7 rano. Na linii kilkadziesiąt osób przestępowało z nogi na nogę. W środku grupy dowódca wydawał ostatnie rozkazy.
Pytania? Nie widzę. Do wozów.
Kapitan Burski zakończył odprawę. Przydzielono mnie do MRAP-a Ostrego. Jechałem z psajopsami, specjalistami od działań psychologicznych. To oni opracowywali wszelkiej maści ulotki i podręczniki, które później żołnierze rozdawali w wioskach. Były wśród nich poradniki na temat higieny, profilaktyki zdrowotnej, postępowania w przypadku znalezienia miny. Były nawet komiksy. Ich bohaterami byli lokalni supermeni, czyli praworządni Afgańczycy, którzy współpracowali z żołnierzami koalicji i policją. Problem analfabetyzmu i wielojęzyczności PSYOPS rozwiązało pismem obrazkowym. Poradniki wypełnione były ilustracjami instruktaktorzowymi. W komiksach nie było dymków dialogowych. Nakłady schodziły natychmiast.
Szuszaki biorą wszystko. Te książeczki są dla nich tym, czym dla nas telewizja.
Wyjaśniał młody. Młody najwyraźniej źle znosił ciszę. Od początku podróży zdążył opowiedzieć o zimnej wodzie pod prysznicami, zasranym kiblu i nowych słuchawkach, jakie wypatrzył na hadżi.
A takie coś widziałeś?
Pochylił się, prezentując lewe ramię. Na rękawie miał naszywkę z wielką trupią czaszką.
Ładne! Masz więcej? To naszywka oficjalnie zakazana. Wszystkie emblematy ze szkieletami są źle widziane przez górę. Jak chcesz, to znajdę gdzieś drugą albo pożyczę ci swoją. Dasz Muhammadowi na tarasach, w 2 dni zrobi kopię.
Czy jest waszych wzorów?
Połowa z tego, co u niego leży, to nasze projekty. Mustafa, pochwal się swoją.
Szturchnął siedzącego obok Afgańczyka. Tłumacz uśmiechnął się i zaprezentował rękaw z dużą, prostokątną naszywką. Na beżowym tle wściekły kościotrup wykrzykiwał napis Fucking Taliban in Afghanistan.
To też spod maszyny Muhammada. Mustafa, miałeś już okazję?
Ja wolę kobiety, ale jak ty lubisz facetów, to nie przeszkadzaj sobie.
Spoko, żartowałem. Masz dziewczynę?
To ona ma mnie. Jak poprosisz, to nauczę cię, jak zdobywa się kobiety.
Afgańczyk najwyraźniej miał poczucie humoru. Zatrzymaliśmy się.
Checkpoint!
Krzyknął żołnierz siedzący w wieży strzelca.
Chwilę sobie poczekamy, sprawdzałem jakąś ciężarówkę.
Strzelec na patrolu nie miał łatwego życia. Podczas gdy my siedzieliśmy na fotelach w ogrzewanym przedziale desantowym, on dyndał na półce zawieszonej na wysokości naszych głów. W tyłek miał ciepło. Nos stopniowo się odmrażał.
Skanuj! Skanuję!
Odpowiedział, trącając mnie butami. Skanowanie sektorów to główne zadanie strzelca. Gunner w zależności od miejsca w konwoju skanuje teren po prawej, lewej, przed wozem albo za wozem. Poza wypatrywaniem oczywistych zagrożeń szuka też markerów, czyli miejsc ukrycia min. Markery bywały rozmaite. To mogły być 2 skrzyżowane patyki, kamienie albo butelka wbita szyjką w ziemię. Miejsca pułapek wybuchowych talibowie oznaczali tym, co akurat mieli pod ręką.
Jedyną wskazówką ułatwiającą zlokalizowanie takich punktów jest nienaturalne ułożenie rzeczy, które występują w naturze. Kamienie same nie ułożą się w piramidkę, a patyki nie skrzyżują.
Tak to nam tłumaczył saper na szkoleniu w Kielcach.
Jedziemy!
Przy każdym obrocie gunnera jego buty trącały mój hełm. Siedziałem zdecydowanie za blisko wieżyczki. Problem w tym, że w MRAP-ie inaczej usiąść nie można. Nabrałem pewności, że projektanci wojskowych maszyn nie uznają terminu ergonomia. Czekała mnie godzina kopania w drodze do Pir Aki. Nazir leżał w ciemnym i suchym tunelu. Nasłuchiwał. Z oddali dochodziły do niego zniekształcone echem korytarzy głosy. Rozmawiały 2 osoby. Jego prześladowcy powoli zbliżali się. Młody Afgańczyk powoli podnosił się z upadku. Starał się poruszać najciszej, jak umiał. Macając ścianę, ruszył na oślep. Bosymi stopami wyszukiwał miejsc wolnych od ostrych kamieni. Tak przeszedł kilkanaście metrów, gdy nagle korytarz zrobił się szary. Odwrócił się. Światło wydobywało się z bocznej odnogi, którą minął w miejscu upadku. Zaczął nerwowo rozglądać się w poszukiwaniu kryjówki. Nie znalazł. Przyspieszył kroku. uwaga na kalecząca stopy kamienie. Te ręce szybko macały ściany. Nagle jego stopa zapadła się w próżnię. Szedł za szybko, by się cofnąć. Siła rozpędu pchnęła go w dół. Wyciągnął do przodu ręce, próbując uchwycić się czegokolwiek. Udało się. Na chwilę. Palce nie zdołały utrzymać ciężaru ciała. Dłonie ześlizgnęły się z krawędzi wykopu. Spadł.
Słyszałeś coś?
Pytanie dobiegło jego uszu, gdy zderzył się z ziemią. To nie był długi ląd. Znalazł się 2, może 3 metry poniżej korytarza, którym podążali jego prześladowcy. Upadł na stopy, zgiął się w pół i uderzył boleśnie kolanami w żebra. Na szczęście uderzenie pozbawiło go tchu. Nie mógł krzyknąć. Po chwili w kominie, przez który przeleciał, pojawiło się światło. Nazir przesunął się w głąb tunelu. Zniknął w cieniu, gdy snop światła ujawnił reliefy wydrążonych pionowo skał. Wraz z tańczącymi cieniami pojawiły się głosy.
Coś słyszałem. Zajrzyj tam. Poczekaj.
Zapadła cisza. Nazir wstrzymał oddech. Czas zwolnił. Sekundy trwały w nieskończoność. Chciał już się poddać i zaczerpnąć powietrze, zdradzając swoją kryjówkę, gdy światło przygasło.
Pusto. Idziemy w lewo.
Może jednak zejdę, sprawdzę.
Jak chcesz. Według mnie jest pusto.
Dobra, ty rządzisz.
No to się słuchaj.
Szuranie butów zakończyło rozmowę. Głosy zaczęły się oddalać. W tunelu znów zapadła ciemność. Nazir zaczepnął powietrze. Powoli, walcząc z bólem rozpychanych płuc poobijanych żeber. Uciekał od kilku godzin. Od kilku godzin nie miał rodziny. Ktoś wygadał, że ojciec współpracował z żołnierzami. Wpadli w nocy, wywalili drzwi kalaty, wyprowadzili ojca, matkę i braci. Nazir miał szczęście, był w tym samym czasie na zewnątrz, za potrzebą. Nie widział, co się stało z rodziną, nie musiał. Wiedział doskonale,
co się stało z jego bliskimi. Bandyci zawsze działali w ten sam sposób. Dorosłych zabijali, dzieci, jeżeli uznali je za przydatne, zabierali ze sobą. Rodzinny majątek rozkradali, kalaty niszczyli. Nazir wiedział, że jedyną szansą dla niego są teraz Karezy. Tam, o ile mu się poszczęści i nie natknie się na talibów, miał szansę ucieczki. Gdy wskakiwał do tunelu, usłyszał strzały.
Chwilę postoimy. Jeżeli ktoś musi, można wyjść.
Opowieść młodego przerwał dowódca wozu.
Też wychodzi?
Ja chętnie. Muszę się odwodnić, ale dokończ.
No więc później opowiadał, że wyszedł z tunelu koło Zargaru. Tam Nazir znów miał szczęście, bo od razu trafił na policyjny patrol.
Młody szarpnął za dźwignię otwierającą tylne drzwi MRAP-a.
Na początku chcieli go zastrzelić, ale dowódca patrolu okazał się być mądrym człowiekiem. Skończyło się na obezwładnieniu. Później były przesłuchania. Gdy policjanci uznali, że jest czysty, wzięli go do akademii w Gazni.
Przez otwarte drzwi zobaczyłem policyjną Toyotę, która zatrzymała się za naszym wozem.
No i teraz jedzie z nami. To ten z karabinem na pace.
Młody wskazał palcem policjanta stojącego na pick-upie.
Nie oddalać się. Cywile trzymają się blisko żołnierzy.
Okej, rozumiem.
Uśmiechnąłem się, wychodząc z wozu. Pomachałem do policjanta w geście powitania.
Cześć, Nazir.
Cześć, kolega. Siema.
Czego się tak cieszysz?
Tom pojawił się za jej plecami jak duch. Właśnie kończyła tekst. Na dźwięk jego głosu podskoczyła na fotelu.
Wystraszyłeś mnie.
No, to dobrze. Szef musi wzbudzać respekt.
Właśnie poznałam nowe sformułowanie.
Cieszę się, że się rozwijasz. Jakie?
Szuszaki.
Co?
Szuszaki. Tak Polacy nazywają Afgańczyków. M właśnie napisał.
Tak?
Wymyślili to żołnierze na misji w Iraku. Potem z przyzwyczajenia przenieśli to do Afganistanu.
To znaczy?
Bo to nawiązuje do brzmienia języka arabskiego, ale arabski nie jest używany w Afganistanie.
Jak nawiązuje? Możesz mówić po polsku?
W skrócie. W Iraku tamtejsi mieszkańcy szuszwolili, szmergotali, jakkolwiek to nazwać.
Co?
Po prostu brzmieli dziwacznie, stąd szuszaki.
W Afganistanie nie ma arabskiego?
Nie.
A w jakim języku tam mówią?
W różnych. To zależy od grupy etnicznej, ale najpopularniejsze są dwa.
No?
Paszto. I Dari.
I Dari?
Nie i Dari, tylko Dari.
To przestań się cieszyć i napisz o tym na stronie.
Tom odwrócił się do wyjścia. Nie odpowiedziała. Odświeżyła pocztę. Brak nowych wiadomości. Ostatnia przyszła wczoraj w nocy. Gdzie jesteś dziś?
Do Nani. Wysokie zagrożenie atakami.
Porucznik Dan mówił bezbarwnym głosem.
A to nowina.
Mruknął Tami, przestępując nogi na nogę. Na linii zebrało się kilka zaspanych plutonów. Zbliżała się czwarta nad ranem. Wciąż było ciemno. Część żołnierzy oświetlała plac latarkami.
Broń maszynowa, krótka i RPG. Przypominam, na miejscu dowódcy drużyny zajmują swoje ustalone stanowiska. Każdy dostał mapę? Jest aktualna?
To stare zdjęcie.
I to nam musi wystarczyć. Weryfikacja ewentualnych niezgodności odbędzie się na miejscu. Pytania? Nie widzę. Dowozów.
Krąg rozerwał się na małe grupy. Kwadrans później na drodze Highway 1 pojawiła się kolumna kilkunastu transporterów. M-Rap kołysał się, jakby próbował wbić się w rytm piosenki. Sroka, Grochu, Marynarz i Tami obserwowali księżycowy krajobraz za brudnymi szybami wozu. Świtało.
Widzieliście te mapy? To jest zdjęcie sprzed kilku lat. Mamy zajebiste rozpoznanie.
Złożył kartkę i schował do kieszeni.
Pewnie oczekują, że je zaktualizujesz na miejscu. Docenili wreszcie twoje zdolności plastyczne. Da. Poproszę talibów, żeby zrobili sobie przerwę, żebym mógł narysować nową mapę.
Tami znów wyciągnął swoją kartkę. Przez chwilę wpatrywał się w wydrukowane zdjęcie lotnicze Nani. Wioska leżąca na trasie do bazy Wages była nieprzewidywalna. Wiele razy zza murów kalat padały strzały. Kontakt ogniowy w tym miejscu stał się czymś tak normalnym, jak jajecznica z jaj w proszku na stołówce. Mężczyzna od kilkudziesięciu minut leżał pod narkozą. Doktor Mach pochylał się nad stołem operacyjnym, obserwując szwy założone w miejscu usuniętego palca. To był prosty zabieg, ale wiedział, że nigdy nie można mieć całkowitej pewności, czy nie pojawią się powikłania. Policjant miał szczęście. Mimo tego, że jego szósty palec wyrastał z kości śródręcza, był w pełni autonomiczny. Miał własne ścięgno i zakończenia nerwowe. Usunięcie nadprogramowego palca nie niosło za sobą żadnego ryzyka dysfunkcji kciuka właściwego. Teraz pozostało czekać, aż wszystko się zagoi.
No, to by było na tyle. Wybudzamy pacjenta. Powiedzcie tłumaczowi, żeby przekazał mu, że ma do nas przyjść na zmianę opatrunków.
No i niech na razie nie myśli o strzelaniu,
dorzucił doktor Waszczenko. Policjant zamrugał oczami, jakby próbował przypomnieć sobie, gdzie jest.
Wszystko dobrze, kolego.
Waszczenko wskazał na zabandażowaną dłoń Afgańczyka, uśmiechnął się, unosząc zaciśniętą pięść z wystawionym kciukiem.
Młodzież żył. Dasza kur.
Policjant odwzajemnił się uśmiechem. Lekarze podeszli do umywalki.
Ciekawy przypadek. Takiej operacji jeszcze nie robiłem.
Ciekawe jest to, że przez tyle lat żył z tymi sześcioma palcami. Gdyby nie trafił do Akademii Policyjnej, nie trafiłby do nas. Podobno palec przeszkadzał mu w strzelaniu.
No, to będziemy mieli teraz chody w policji, co?
A jeszcze ich nie mamy?
Waszczenko był jedynym obcokrajowcem w polskim szpitalu w Gazni. To jednak nie miało znaczenia. Już po pierwszym tygodniu pracy z Wachem, szefem szpitala, okazało się, że Ukrainiec z Polakiem dogada się zawsze.
Ten chłopiec, skąd on był? Z Zargaru?
Tak mówili. Koszmarne poparzenie, do blizny.
Część z czasem zniknie. Wiesz, co mnie zastanawia?
No?
Czy będzie do nas strzelał, gdy dorośnie?
Desant, chłopaki! Otwieram!
Sroka szarpnął za dźwignię i tylna klapa wozu zaczęła powoli opadać. Pami poklepał się po kamizelce. W kieszeniach 14 magazynków, opatrunek na swoim miejscu, okulary nie będą potrzebne.
Wychodzimy!
Ostatni. Zamykaj.
Pami wyskoczył na asfalt. Nad Highway 1 dzień się dopiero budził. Niebo nad Sinymi Górami przybrało nierealny, różowo-fioletowy odcień. Sroka skinął głową w stronę gór.
Pięknie, nie?
No, pięknie.
To był krótki zachwyt. Nie przyjechaliby podziwiać widoki. Jest zadanie, które trzeba było wykonać, by móc wrócić do bazy. Zeszli z asfaltu do suchego kanału biegnącego do wioski i od razu zapadli się po kolana w śniegu. W tej samej chwili dołączyła do nich druga grupa. Tami zerknął na wydruk zdjęcia lotniczego i wskazał kierunek. Ruszył pierwszy.
Dobra. Powoli i bez szaleństw.
Paweł, gdzie są jajka?
Drobna brunetka rozglądała się bezradnie po kuchni.
Zaraz ci przyniosę. Ile potrzebujesz?
Wysoki żołnierz w białym fartuchu postawił skrzynki z konserwami pod ścianą.
Coraz mniej miejsca. Jak doniosą coś jeszcze, będziemy musieli się przytulić, by się zmieścić.
Marzyciel.
Magda rzuciła piorunujące spojrzenie.
Mąka, gdzie mam to zostawić?
W drzwiach pojawił się wielki worek.
Nie stój w drzwiach. Ładuj pod stół.
Worek z obejmującym go żołnierzem wepchnęła do pomieszczenia jakaś niewidzialna siła.
Dużo tego jeszcze macie.
Baryzonowy głos należał do barczystego mężczyzny, który właśnie wypełnił wejście do kuchni.
Jeszcze dwa.
No to dajcie to, co macie i już nie przeszkadzajcie.
Chorąży przykrył białą czapką krótko ostrzyżoną głowę.
Paweł!
Jestem.
Dawaj jaja.
A mogą być kurze?
Pani kapitan nie chichocze, tylko bierze się do roboty.
Na rozkaz, panie Chorąży.
W niewielkiej obozowej kuchni od rana trwały wielkie przygotowania do Wigilii. Zapach przypraw i pieczonego ciasta mieszał się z aromatem gotowanej kapusty. Kucharzom pomagali ochotnicy, którzy mieli pojęcie na temat gotowania i wolne od służbowych obowiązków. Plan był ambitny. Potraw ma być 12, a biesiadników około 1500. Magda zatopiła ręce w wielkiej misie z mąką i jajami.
Bardzo dobrze. Teraz delikatnie, jakbyśmy masowali kobietę.
Kobietę?
W pani przypadku to...
Magda, wyobraź sobie, że masujesz mnie.
Ciebie musiałabym mieć grabie.
Ważne, żeby były w twoich rękach.
Weź się lepiej zajmij bigosem. Boczek jest do pokrojenia.
Spokojnie, szefie, nie z takimi dawałam sobie radę.
W razie potrzeby jestem do usług pani kapitana.
Dziękuję. I czekam na dalsze rozkazy, szefie.
Plan jest taki. Zaraz zaczynamy sernik. Mamy twaróg prosto z Polski.
Tami zatrzymał się.
Cholera. Ten mur.
Co z nim?
No według zdjęć miał mieć pół, a nie 2,5 metra wysokości. Mówiłem, że nic się nie zgadza. Cholera.
Trudno. Idziemy dalej, na lewo.
Na znak grupa weszła w wąskie przejście między kalatami. Pierwszy granat eksplodował kilkanaście metrów za plecami Tamiego. Sekundę później z przeciwnej strony odezwały się karabiny maszynowe.
Kontakt! RPG!
To był głos Sroki. Tami rzucił się na ziemię i posłał długą serię. Na oślep, przed siebie. Nie widział przeciwnika, ale przeciwnik musiał widzieć jego. Ktoś strzelał i to coraz celniej. Głuchy świst przelatujących nad głową pocisków wywołał wściekłość. Sierżant pociągnął za spust beryla. Karabin wyrzygał serię, która zryła ściany.
Kurwa! Gdzie oni są? Zmieniam magazynek! Osłona!
Przeładował i rzucił się do ściany najbliższej kalaty. Schował się za rogiem. Kątem oka dostrzegł błysk. Sekundę później usłyszał świst. W twarz uderzył go wydłubane przez pocisk odłamki muru.
Mam cię, suki synu.
Wycedził przez zaciśnięte zęby. Wychylił się zza rogu. Błyskawicznie wycelował. W celowniku zobaczył niewielkie okienko wyżłobione w ścianie kalaty. Z dziury wystawała końcówka lufy. Pociągnął za spust. Seria wgryzła się w ścianę. Lufa zniknęła. Okienko było puste. Tami puścił się biegiem przez wąską uliczkę. Zdyszany dopadł do ostrzelanej kalaty. Teraz mógł się przyjrzeć dokładniej. Mur miał wiele okrągłych otworów. Wyglądały jak okienka strzelnicze w średniowiecznych zamkach. Co chwilę jeden z nich wypluwał serię karabinu. Jego grupa leżała bezpośrednio na linii ostrzału. Tami dopiero teraz zauważył, że jest sam. Wbiegł między kalaty, nie oglądając się za siebie. Reszta została w wąskiej uliczce. Wymienił magazynek, odchylił się i wystrzelił długą serię wzdłuż otworów w murze. Zmienił magazynek i strzelił ponownie. Kolejny magazynek i następna seria. Lufy w okienkach strzelniczych zniknęły. Rzucił się sprintem. Wiedział, że każdy krok przybliża go do miejsca, w którym została jego grupa. Jeszcze kawałek. Usłyszał głuchy świst przelatującego pocisku. Padł na ziemię.
Wiśniewskie!
Jest!
Podpisz się.
Palec zaopatrzeniowca wylądował na rubryce z nazwiskiem żołnierza.
Czytelnie.
Poświeć, bo nic nie widać.
Do własnego nazwiska chyba nie potrzebujesz halogenów, no?
Już.
Trzymaj. Wesołych świąt.
Paczka przeszła z rąk do rąk. Wiśniewski wyszedł z kontenera i wbił się w tłum oczekujących żołnierzy.
Polański! Jest czy nie ma?
Nie ma, ale ja z nimi mieszkam, to mogę mu zabrać.
Jak z nim mieszkasz, to powiedz mu, że paczka od żony, albo od kochanki czeka u nas.
On jest teraz na patrolu.
No przyjdzie jak wróci, następny, Kowalski.
Jest!
Nie no, szybciej, panowie, od jutra nie skończymy, no przepuśćcie człowieka.
Tami ciężko dysząc, czołgając się wzdłuż ściany w wąskiej uliczce. Kule przelatywały nad głową jak wściekłe szarszenie.
Medyk! Medyk!
To był głos Maczka, dowódcy plutonu. Sierżant podniósł się. Sprintem dopadł do rowu i rzucił się na ziemię. Na miejscu dostrzegł dowódcę pochylającego się nad jakimś żołnierzem. Maciek pochylał się nad Sroką.
Co jest? Gdzie dostał?
Nie wiem. Nie widzę krwotoku. Po prostu upadł, dopiero go ściągnąłem. Chyba jest nieprzytomny.
Tami zaczął klepywać nogi i ręce Sroki.
Pochyl się! Chcesz być następny?
Muszę zdjąć mu kamizelkę, pomóż!
Sierżant zaczął odpinać paskę wlarowej zbroi Sroki. Dowódca ostrożnie uniósł bezwładne ciało żołnierza, a sanitariusz wsunął dłonie pod koszulkę rannego.
Co? Nic nie czuję, jest mokry, ale to nie krew!
Tami wsunął dłonie pod plecy.
Maciek! Nie wiem, co jest. On nie ma rany. Nigdzie nie krwawi. Zaraz, poczekaj.
Sierżant zdjął chustę z szyi Sroki.
O kurwa.
Przyszła na wylot. Jest rana wylotowa. Przestał oddychać. Reanimuję. Maciek, ściągnij wem.
Dowódca plutonu, do wem. Mamy rannego. Potrzebna natychmiastowa pomoc. Jak mnie zrozumieliście?
Maciek przełączył radiostację na odbiór.
Przyjąłem. Jedziemy. Jesteście w polu widzenia.
Jadą! Gdzie jest?
W rowie pojawił się bardzo młody żołnierz.
Jestem ratownikiem medycznym. Jakie obrażenia?
W ostrą szyi.
Wysapał tam, nie przerywając masażu serca.
Zmień mnie. Muszę zdjąć kamizelkę.
Tami, kurwa! Przestań się wygłupiać!
Młody ratownik naciskał rytmicznie na klatkę piersiową rannego. Kolejny pocisk przeleciał nad głowami żołnierzy i wbił się w ścianę rowu.
Na ziemię! Kurwa, Tami! Zakładaj kamizelkę!
Będę dowódcy plutonu! Będę dowódcy plutonu! Nie możemy do was dotrzeć! Jest zbyt grząsko! Musimy zrobić obiad! Jak mnie zrozumiałeś?
Zrozumiałem! Czekamy! Spieszcie się!
Dowódca wpatrywał się w reanimowanego żołnierza.
Połóżcie mi go wziąć na plecy. Zaniosę srokę.
Tami!
Wiem, co robię. On nie może czekać.
Oddycha?
Tak.
Ale ma bardzo słaby puls. Weź go powoli na plecy. Tami, pochyl się! Złap go za ręce!
Dowódca plutonu z młodym żołnierzem położył srokę na plecach sierżanta.
Trzymasz?
Trzymam. Zróbcie osłonę. Wychodzę na pościadkę.
Maciek do Wema. Idzie do was żołnierz z rannym na plecach. Przygotujcie się na przyjęcie.
Duwem, zrozumiałem.
Ognia!
Tami wyskoczył z rowu na pole. Od Highway 1 dzieliło go kilkaset metrów otwartej przestrzeni. Nisko pochylony zaczął biec. Serce waliło jak młot. Obraz przed oczami pulsował. Oddech rwał się z każdym krokiem. W pewnej chwili przestał słyszeć i czuć. Wszystkie zmysły zniknęły. Zniknął też czas.
Połóż go na noszach. Ostrożnie.
Wojtek sprawdził puls. Słaby, ale wyczuwalny.
Muszę go zaintubować.
Tami patrzył na ratowników, jakby oglądał film. Wem wiózł trzech rannych. Józek, strzelec wyborowy, dostał w ramię. Kula przeszła na wylot. Marynarz stracił dwa palce. Sroka walczył o życie na noszach. Jak tu dotarł? Sierżant nie pamiętał ostatnich chwil swego biegu. Świadomość i pełna kontrola nad zmysłami wracały powoli. W pewnej chwili usłyszał niewyraźny głos. Dobiegał z oddali. Zaczął rozpoznawać sylaby, które połączyły się w słowa. Ktoś mówił, coś obudził. To krzyk. Ktoś krzyczał.
Tami! Poluzuj mi paskę!
Józek wpatrywał się w sierżanta z wyciągniętą ręką.
Masz wybór. Albo się wykrwawisz, albo to wytrzymasz.
Ręka mi sinieje.
Zaraz dojdziemy do Wages. Jeszcze trochę. Wojtek, jak sroka?
Mówiłem ci. Musiałem go zaintubować. Paskudny postrzał. Musimy jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Wezwaliśmy medewak. Leci do Wages. Swoją drogą masz jaja. Widziałem, jak kule lądowały ci pod nogami, jak biegłeś przez płaszczatkę.
Ja nie pamiętam. Ja naprawdę nic nie pamiętam.
Złap oddech. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Najważniejsze, że żyją.
Po kilkunastu minutach Wem Wojtka dotarł do bazy. Śmigłowiec ratowniczy wylądował chwilę później. Gdy startował z rannymi, wymiana ognia w Nani dobiegła końca. Dwa tygodnie później żołnierze złapali głównego projektanta zasadzki w Nani. Mulla Abdul Kabir spał, gdy do jego kalaty wpadł polsko-afgański oddział wojsk specjalnych. Numer 1 z Top 10 RC East, listy najgroźniejszych terrorystów wschodniego Afganistanu, został ujęty po nocnej akcji komandosów z Lublińca i afgańskich tygrysów. Z laptopem na brzuchu. Na ekranie pojawiła się uśmiechnięta blondynka w czerwonej sukience.
Cześć. Ty jesteś już pewnie po Wigilii. Ja zaraz jadę do rodziców. Chciałabym ci życzyć, żebyś był szczęśliwy i spełniony. A sobie życzę tylko jednego, żebyś tu był. Całuję cię i tęsknię. No, kończę już, bo nie chcę się rozpłakać. Czekam na ciebie. Jesteś mi potrzebny. Pamiętaj i uważaj na siebie.
Ekran zgasł. Zamknąłem oczy, ale nie mogłem zasnąć. Co ja tu robię? Gdzieś na końcu świata, na pryczy w blaszanej budzie. Co wydarzy się jutro? Zaczynało do mnie docierać, że tak naprawdę nie mam żadnej gwarancji powrotu. Nie ma żadnego magicznego parasola ochronnego nad moją głową. To naiwne przekonanie, że przypadki chodzą po ludziach, ale nie dotyczą mnie, rozpłynęło się. A co jeżeli znów zacznie się bombardowanie? W nocy? A co jeżeli nie zdążę się obudzić na czas? Nikt z nas nie wie, czy dany jest mu jeszcze jeden dzień, czy rok. Może lepiej uznać, że już nie żyję. Wyobraziłem to sobie i nagle uspokoiłem się. Nie żyję. To tylko kwestia czasu i nic gorszego nie może mi się już stać. Kilka tygodni później swoją misję zakończył Orden.
Zatrzymał się przy bramie posterunku policji. Nikt nie otwierał.
Diabeł najwyraźniej nie chciał wracać do tego dnia. Nalałem whisky. Wypiliśmy kolejkę w milczeniu. To nie była niezręczna cisza. To było milczenie pełne zrozumienia. Nie musieliśmy sobie niczego opowiadać. Liczyłem jednak na to, że dowiem się, co się stało naprawdę na ostatnim patrolu Ordyna. Wreszcie diabeł zaczął.
Pamiętam, że Orden nie cierpliwił się.
Może wyjść i zapukać.
Poczekaj, Orden. Zapukasz, jeżeli nie wyjdą.
Diabeł obserwował zabudowania. To była mała baza.
Trochę za cicho. Przygotujcie się na niespodzianki.
Radiostacja przemówiła głosem dowódcy patrolu. Zaraz po tych słowach brama otworzyła się i pojawił się w niej drobny, umundurowany Afgańczyk.
Teraz się popierdolimy w myśl dobrych stosunków.
Wychodzimy, chłopaki!
Klapa opadła i czterech żołnierzy wyskoczyło z MRAP-a. W tym czasie Zubi, dowódca, zdążył już podejść do policjanta. Krótka rozmowa sprowadzała się do prostych pytań o potrzeby, problemy i ruchy talibów w okolicy. Afgańczyk potrzeby miał wielkie. Talibów nie widział od tygodni. Dowódca uścisnął dłoń funkcjonariusza i wrócił z ludźmi do wozu.
I co?
Zapytał Orden.
To co zwykle, brakuje amunicji i wody. Żadnych rebeliantów w okolicy.
Nie przemęczają się.
Kierowca wcisnął sprzęgło.
Jedziemy?
Jedziemy.
Zdecydował Zubi. Posterunek obserwacyjny miał tego dnia stanąć na wzgórzu oddalonym o 200 metrów od posterunku policji. Tak, by w polu widzenia znalazł się jak największy obszar.
Zdrowo! Nie podjedziemy!
Simon rozstawił wozy konwoju. Dowódca nie odrywał wzroku od MRAP-a wspinającego się na wzgórze. Do wozu zbliżała się grupa diabła. Kapral szedł z prawej strony gruntowej drogi. Po kilku metrach koła transportera zabuksowały, a transporter stoczył się o pół długości.
To jest Orden.
Czwarty.
Radiostacji odezwał się głos Simona.
Strumo jest!
Zameldował kierowca MRAP-a.
Dobra, szukamy innego pojazdu. Desant, dowozu.
Zdecydował dowódca. Diabeł z ludźmi wrócił do transportera.
Nie, chwila, damy radę. Włączam napęd na cztery koła.
Silnik zaryczał wściekle, zaskrzyczała skrzynia biegów. Wóz Ordyna ruszył. Koła wbiły się w piaszczysty podjazd. Metr po metrze MRAP wspinał się na wzgórze.
Jedziemy, szefie! Mówiłem, że...
Ziemia zadrżała. Transporter Ordyna zniknął w chmurze dymu. Dowódca wrzeszczał do radiostacji. Diabeł machnął do swoich żołnierzy. Musieli sprawdzić teren wokół wozu. 20, 10, 5 metrów, czysto. Teren wokół pusty. Nie było nikogo obcego w polu widzenia. Ładunku nikt nie odpalił. To była mina naciskowa. Kapral szybko kojarzył fakty.
To może być kompleks. Podły, skanuj prawą, orzeł, lewa.
Dowódca wydawał komendy przez radiostację.
Mamy rannych! Jeden nie daje znaku życia!
Oznaczam lądowisko!
Diabeł wystrzelił flarę.
To nie był atak. Naszego konwoju nikt nie atakował. MRAP Ordyna wjechał na nacisk. Koło znalazło się bezpośrednio nad zakopanym ładunkiem. Gdyby przejechał metr obok, nie straciłbym przyjaciela.
Za Ordyna.
To mógł być każdy z nas. On był jednym z nas.
Wszystkich w kadrze. Tak, tu będzie dobrze.
Przed pomnikiem generała Józefa Hallera w koszarach 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie zebrało się kilkuset żołnierzy. Gdy pojawiły się na środku placu, stanęli na baczność. Ojciec prowadził je w naszą stronę. Mała dziewczynka i jej matka.
Czarny.
No, co jest?
Dasz mi swoje zdjęcia? Bateria mi padła.
Skłamałem.
Nie ma sprawy.
Schowałem aparat i stanąłem za plecami Czarnego. Kilka metrów przed nim mała dziewczynka właśnie puściła rękę matki i podeszła do dwóch małych tabliczek wmurowanych w Aleję Pamięci. Nawet nie spojrzała na stojącą na baczność wartę honorową. Pochyliła się nad tabliczkami. Przez chwilę szukała nazwiska ojca. Znalazła. Mała dłoń położyła różę na zimnym metalu.
Pani w szkole powiedziała, że pustynie nie mogą być błękitne, jak mi opowiadałeś. Mogą być szare, żółte albo białe. Ale ja powiedziałam, że jedna jest inna. Jest błękitna. Pani nic nie odpowiedziała. Myślę, że chyba o tym nie wiedziała, tatusiu.
Błękitna brygada była w Afganistanie 7 miesięcy. Wróciło około 1800 żołnierzy. Sroka i Ordyn zostali.
wystąpili: Robert Więckiewicz, Łukasz Simlat, Olga Bołądź, Miłogost Streczek, Mikołaj Roznerski, Jakub Gierszał, Krzysztof Czeczot, Waldemar Barwiński, Filip Pławiak, Damian Kulec, Tomasz Szuchart, Barbara Biel, Magdalena Kozłowska, Dorota Chrulska, Jacek Polaczek, Sławomir Kołakowski, Grzegorz Młudzik, Adam Kuzycz-Berezowski, Robert Gądek, Paweł Niczewski, Michał Lewandowski, Konrad Beta, Maciej Litkowski, Przemysław Walich, Przemysław Rzychowski, Konrad Pawicki, Arkadiusz Buszko, Wojciech Sandach, Dariusz Majchrzak, Robert Wabich, Damian Sienkiewicz, Łukasz Kowalik, Filip Cembala, Jacek Wiśniewski, Weronika Wachowska oraz dziennikarze Radia Szczecin: Kamil Nieradka, Tobiasz Madejski, Krzysztof Kukliński, Wojciech Zagaj, Rafał Molenda, Sebastian Roszkowski, Piotr Rokicki, Maciej Papke, Krzysztof Żurek. Dźwięk Dream Sound: Marcin Kasiński, Kacper Habisiak, Tomasz Maciątek, Jacek Wiśniewski, Filip Krzemień. Realizacja: nagranie w Szczecinie, Wawrzyniec, Szwaja. Muzyka: Adam Walicki. Adaptacja i reżyseria: Krzysztof Czeczot. Producent wykonawczy: Osorno Film and Media Production, Jadwiga Juczkowicz, Krzysztof Czeczot. Produkcja: Polskie Radio Szczecin. Realizację audiobooka wsparli: prezydent miasta Szczecin oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego.